Daniel Wojciechowski, dzień dobry. Droga do niepodległości z małym, ale bardzo ważnym pomorskim akcentem. O tym opowie Waldemar Kowalski z Muzeum II Wojny Światowej. A bohaterami tej opowieści będą Józef Piłsudski i Kazimierz Sosnkowski. Dwie nierozerwalnie związane z niepodległością naszego kraju osoby.
Nie wiadomo, jakby to było, jakby ta droga do niepodległości wyglądała, gdyby nie to, że po drodze do niej był również Gdańsk z niezbyt może przyjemnym epizodem dla tych osób, bo uwięzieniem w więzieniu przy ulicy Kurkowej. Jak do tego doszło? No, trzeba to króciutko wspomnieć o tym, że ich aresztowanie pozostaje bezpośrednio związane z tak zwanym kryzysem przysięgowym. Legioniści polscy odmówili złożenia przysięgi na wierność Niemcom. Tak jak to Piłsudski ładnie im nawet powiedział, jakkolwiek bardzo mocno, szliście na pola bitew walczyć za ojczyznę, teraz idźcie za nią do więzienia. Po prostu Piłsudski był realistą, widział, co się dzieje na świecie, wiedział, że pierwsza wojna światowa prędzej czy później dobiegnie końca, że dojdzie do zupełnie innego podziału w Europie. Nie zgadzał się na to, jak widziani byli jego legioniści przez Niemców. Nie chciał, żeby to była absolutnie poddana tylko im formacja wojskowa. On walczył o coś innego. Wcześniej już wycofał się trochę też z tych swojej takiej aktywności wojskowej. Wiedział, że to, co się dzieje na frontach, wskazuje na to, że dojdzie do nowego podziału Europy, nowego stanu politycznego. No i w tym się absolutnie nie mylił. Spodziewał się, zresztą podobnie i Sosnkowski, który był postacią bardzo ważną w tym wszystkim, bo był chociażby szefem sztabu Legionów u Józefa Piłsudskiego. Obaj spodziewali się aresztowania, wiedzieli, że taki moment może nadejść i faktycznie tak się stało. 22 lipca 1917 roku z rozkazu generalnego gubernatora Hansa von Besselera zostali wczesnym rankiem obaj aresztowani. Obaj byli w swoich miejscach zamieszkania, osobno ich aresztowano, ale spotkali się na dworcu wiedeńskim w Warszawie, gdzie w asyście już żandarmów zostali wprowadzeni do wagonu drugiej klasy i taką drogą trochę okrężną przez Poznań, Piłę jechali w nieznane. Próbowali się czegokolwiek dowiedzieć jeszcze od eskortujących ich żandarmów, jednak ci nic nie mówili, jeden z nich tylko tam rzucił, że on też nie wie, ale być może do twierdzy Wisłoujście. Ono okazało się, że też nawet nie wiedział do końca. Oni mieli ich dostawić w pewne miejsce, nie chciał po prostu tego faktu najprawdopodobniej zdradzić. No i około pierwszej w nocy, już w poniedziałek, bo aresztowani byli w niedzielę wczesnym rankiem, około pierwszej w nocy w poniedziałek zatrzymali się na dworcu w Gdańsku, tu wysiedli i na piechotę, jak to wspominał później Sosnkowski, przy zapachu pięknie pachnących lip, doszli pod mury więzienne na Kurkowej i tu dopiero zobaczył napis Gericht gefeignis, przeklął ścicha, jak to wspominał później, bo już wiedział, że trafili, jak to napisał, do pospolitego kryminału. No nie był to do końca pospolity kryminał, dlatego że więzienie gdańskie w tym czasie było podzielone na dwie części. Jedna część to była cywilna dla typowych kryminalistów, przestępców, druga natomiast była to część wojskowa, podległa pod sąd wojenny niemiecki. Po wprowadzeniu ich na teren więzienia doprowadzono ich do magazynów, gdzie musieli zdać swoje przedmioty wartościowe, pieniądze. Mieli przy sobie zresztą sporo gotówki, bo tak jak powiedziałem wcześniej, spodziewali się aresztowania i byli przygotowani na to. No i zostali doprowadzeni do cel. Pierwszego, jak wspomina Sosnkowski, wprowadzono do celi Piłsudskiego. Widział tą celę jeszcze otwartą, nawet ją dokładnie później opisał. Swoje już tak nie opisywał, tylko lakonicznie później określił, moja niewiele się różniła od tej, która należała do brygadiera. No one się różniły jednak trochę, bo jak późniejsze ustalenia wskazały, Piłsudskiego osadzono w nieco lepszej celi. Dzisiaj powiedzielibyśmy dla VIP-ów, dla więźniów specjalnych. Miał na wyposażenie łóżko składane na ścianę, stolik, taborecik. Więzienie nie było wtedy jeszcze skanalizowane ani zelektryfikowane, także stała jeszcze tak zwana parasza, taki drewniany pojemnik na załatwianie swoich potrzeb fizjologicznych. No i tak jak Sąskowski napisał, moja cela wiele się nie różniła, ale różnice były, tak jak powiedziałem, bo chociażby większość cel w tym czasie jeszcze była wyłożona asfaltem, a cela Piłsudskiego była w lastrejko, także tutaj były to trochę inne warunki, inne okno też było, nie było to zwykłe małe okienko, tylko dużo większe okno, oczywiście okratowane też. Przybyli tutaj jako więźniowie specjalni i to trzeba oddać Niemcom. Od początku byli traktowani, jak to określił jeden z późniejszych świadków tego ich pobytu, z atencją, czyli z szacunkiem, z pewnymi honorami. W czym to się wyrażało? No chociażby w tym, że nie byli przebrani w jakieś drelichy więzienne, pozostali w tym, w czym zostali zatrzymani. Wiemy, że Piłsudski był w szarym mundurze brygadiera, natomiast Sosnkowski był w garniturze. Zresztą w tej odzieży przebywali później niemalże do końca tego swojego zniewolenia. Pozwolono im na przykład zabrać książki ze sobą do celi i Sosnkowski zabrał ze sobą, miał ze sobą książki, zabrał, tak jak później wspominał, mówi, tak jak dużo przeczytał wtedy książek, tak nigdy później w żadnym innym okresie, jak wtedy tutaj to było. Pozwolono im również zdecydować, czy chcą się żywić z kuchni więziennej, czy z zewnątrz. No mieli trochę gotówki, o czym wspominałem, w związku z czym Piłsudski zdecydował, że chcą się żywić z zewnątrz i posiłki były im dostarczane codziennie, bezpośrednio do celi z restauracji Wanselow przy Targu Siennym. Ciekawostką jest to, że Piłsudski również zażyczył sobie również wino do posiłków obiadowych. No oczywiście były to niewielkie ilości, ale również otrzymywał wino. Co jeszcze z takich na pewno ważnych rzeczy dla tego ich pobytu, a nawet bardzo ważnych bym powiedział, to, że mogli otrzymywać prasę codzienną. Oczywiście płacili za tą pracę i ta prasa codzienna też im była codziennie dostarczana przez jednego z dozorców więziennych bezpośrednio do celi. Mieli też prawo do półgodzinnego spaceru dziennie. Piłsudski korzystał z tego regularnie, natomiast Sosnkowski nie korzystał, nie chciał wychodzić na ten dziedziniec spacerowy więzienny i w tym okresie z tego przywileju nie korzystał. Można by powiedzieć z atencją, z honorami, ale i też, no niestety, byli tu w dużym zagrożeniu. O tym, że było to duże zagrożenie, to wyszło bardzo szybko później. Po pierwsze, co trzeba mieć tu na uwadze, to, że Gdańsk był jako miasto portowe uznawane za miasto przyfrontowe, a więc tutaj można było rozpatrywać sprawy karne, sądowe w trybie przyspieszonym i ferować dużo surowsze wyroki niż na innych terenach. Mówiąc wprost, groził im tu bardzo szybko wyrok kary śmierci. Niemcy traktowali ich jako wrogo do siebie nastawionych. W związku z tym były różne zarzuty, że prowadzą wrogą działalność przeciwko Niemcom. Nawet absurdalne, tak jeszcze go później w prasie się wycofywano, że u Piłsudskiego znaleziono fałszywy paszport, z którym miał się dostać do Rosji i stamtąd prowadzić to swoją wrogą działalność. Zresztą to go bardzo rozruszyło, jak się o tym dowiedział. Też wiedzieli, że był współzałożycielem Polskiej Organizacji Wojskowej, że jednak legioniści go słuchali. Także ta ocena na pewno pozycji wrogiej w stosunku do Niemców była w znacznym sposób uzasadniona. No i dlatego ich tutaj przysłano, żeby zamknąć szybko ten temat Piłsudskiego i przy okazji Sosnkowskiego, który no, był zawsze jego tą prawą ręką. To, że tak się nie stało, że nie byli tu skazani, no to jest zasługa kilku czynników, kilku przyczyn. Po pierwsze, to do czego już nawiązałem. Piłsudski po paru dniach dowiedział się z prasy o powodach ich aresztowania, między innymi o tym, że znaleziono jakoby u niego fałszywy paszport, z którym miał się przedostać do Rosji i stamtąd prowadzić swoją wrogą działalność. Wystosował ostry list protestacyjny do generalnego gubernatora Hansa von Besselera. Także później nawet faktycznie wycofano się z tych, w prasie z tych zarzutów, to sprostowano, ale inne zarzuty były oczywiście w dalszym ciągu tutaj bardzo poważne, grożące tą karą śmierci im w Gdańsku. I tu pojawia się postać Alojzego Rapiora, który w ramach zastępczej służby wojskowej w tym czasie pracował w sądzie wojennym w Gdańsku, w wojskowym sądzie wojennym jako tłumacz, jako biegły tłumacz i sekretarz sądowy. Kiedy przyszedł w poniedziałek do pracy, zobaczył na biurku prokuratora generalnego akta, na których widniało nazwisko Piłsudskiego. Nie było jeszcze prokuratora, w związku z czym więziony ciekawością, bo wiedział przecież, kto to jest, zajrzał do tych akt, zobaczył, że te akta dotyczą właśnie Józefa Piłsudskiego i Kazimierza Sosnkowskiego. I co ważne, miał być tam również list od generalnego gubernatora Besselera, wskazujący na to, żeby ich szybko i surowo potraktować przez sąd gdański. Rapior poinformował o tych swoich ustaleniach bardzo szybko telefonicznie, skorzystał tu zresztą, tak jak mówią relacje, z możliwości połączenia telefonicznego z prokuratury do sądu do Warszawy, poinformował Polaków w Warszawie, gdzie się tylko dało, którzy też podjęli różne działania, między innymi poprzez swoje znajomości, układy z Niemcami, jakie tam co niektórzy mieli, między innymi świat artystyczny się tu zaangażował, żeby jednak nie sądzić ich tutaj, tylko przewieźć ich gdzie indziej. Pojawiła się wówczas też taka pogłoska, która też mogła być nie bez znaczenia dla Niemców, że Polacy mogą się organizować i zbrojnie próbować odbić Piłsudskiego i Sosnkowskiego. Przede wszystkim Piłsudskiego oczywiście, bo to była już wtedy ikona dla nich wielka, dla wszystkich Polaków, odbić z więzienia. Także Niemcy postanowili po kilku dniach, żeby ich stąd wysłać, żeby przenieść ich do innego więzienia. I o ile tu jeszcze byli doprowadzani razem do więzienia na Kurkowej, to już stąd zabierani byli osobno. Najpierw wyprowadzono Piłsudskiego, po jakimś czasie wyprowadzono dopiero Sosnkowskiego. Zresztą Sosnkowski, który był prowadzony w asyście żandarmów, spotkał się z bardzo agresywną postawą gdańszczan do tego stopnia, że nawet na dworcu ci żandarmi musieli interweniować, żeby uspokoić tłum, żeby nie wyrządził jakiejś szkody, krzywdy Sosnkowskiemu. No i stąd z Gdańska zostali zabrani. Nie był to oczywiście koniec ich szlaku więziennego. Ta droga jeszcze czekała ich bardzo długa. Stąd zostali zabrani 29 lipca 17 roku i przewiezieni do fortecznego więzienia w Spandawie, niedaleko Berlina. Tam przebywali kilka dni, oczywiście izolowani od siebie. I w dniu 6 sierpnia 17 roku zostali przewiezieni do kolejnego więzienia w Cytadeli Wesel. Tam przebywali nieco dłuższy okres. Też oczywiście byli od siebie izolowani. Za długo tam też nie pobyli, bo już 23 sierpnia Piłsudskiego zabrano do Magdeburga, a na początku września 17 roku również przewieziono tam Sosnkowskiego. 8 listopada 1918 roku doszło do ich uwolnienia. No, zostali przewiezieni do Berlina samochodem. 10 listopada 18 roku zostali wsadzeni do pociągu. No i wczesnym rankiem 10 listopada wrócili na dworzec, z którego wyjeżdżali w niewolę, na dworzec Wileński w Warszawie, gdzie czekał na nich rozradowany, radosny, wiwatujący tłum. 10 listopada 1918 roku ponownie pojawili się na dworcu wiedeńskim. No, a później znamy już tą datę, 11 listopada 1918 roku, odzyskanie przez Polskę niepodległości. Sosnkowski w swoich wspomnieniach opublikowanych później na Zachodzie, zresztą wspominając bardzo szczegółowo zresztą te ich pobyty więzienne, również ten pobyt gdański, bardzo szczegółowo opisując więzienie, ich traktowanie, wszystko. Sosnkowski w końcowej części swoich wspomnień związanych z pobytem w Gdańsku pisze, że opuszczając to więzienie nie przypuszczał, że tu w Gdańsku, gdzie go tak upokorzono, że będzie tutaj za 5 lat jako minister wojny Rzeczpospolitej witany przez polskich oficjeli. Troszeczkę się tu pomylił, miał prawo, bo to spisywał pewne wspomnienia też po wojnie, pewnie korzystając ze swoich jakichś też notatek, bo ta wizyta, kiedy to był, nie miała miejsce w 5 lat później, bo to by wypadało w 1922 roku, ta wizyta miała miejsce 10 lutego 1920 roku i to jest akurat udokumentowane, to jest jedyna zresztą udokumentowana wizyta Sosnkowskiego w Gdańsku. Ona była związana z uroczystościami zaślubin z morzem, których to inicjatorem był generał Haller. Do Gdańska wczesnym rankiem 10 lutego 20 roku przybył pociąg z gdańskimi oficjelami. Wśród tych oficjeli, ministrów różnych, między innymi był również minister Kazimierz Sosnkowski. Tu w Gdańsku pociąg stał przez dłuższy czas. Generał Haller wraz z innymi oficjelami, którzy tu z nim przybyli, nie wysiadali z pociągu. Bali się jakichś prowokacji niemieckich. Niemniej do pociągu przyszły różne oficjalne delegacje Polaków, które funkcjonowały tutaj w Gdańsku. Zresztą wiemy, że generał Haller chociażby w trakcie tego spotkania otrzymał dwa słynne już pierścienie. Jeden z nich został poświęcony na zaślubinę z morzem, drugi nosił na swoim ręku aż do śmierci. No i tutaj też właśnie po tych 3 latach jako minister wojny właśnie był Kazimierz Sosnkowski. O jakichś innych pobytach żadne źródła tutaj nie donoszą. Piłsudski nigdy później już nie był w Gdańsku. Jest tylko taka jedna relacja mówiąca o jednej z oficjalnych delegacji z Gdańska, która przybyła do Belwederu, która z nim się spotkała. No i tam miał użyć mniej więcej tego zwrotu, że tak, byłem w Gdańsku tylko raz, kiedy to mnie zniewolono, jak użył tego określenia. Ale był na pewno niedaleko i to przynajmniej dwukrotnie w Gdyni, między innymi w 1928 roku, kiedy to niechętnie, bo niechętnie, ale przyjął zaproszenie na szczególną uroczystość nadania 2 imion jego córek, Wanda i Jadwiga, dwóm statkom pasażerskim po Zatoce Gdańskiej. No, przebywał tutaj z wielkimi honorami, salwy honorowe, był również z wizytą na Helu. No, później był jeszcze raz krótko w marcu 1931 roku, kiedy to przybył do Gdyni na okręcie wojennym ORP Wicher ze swojej podróży dyplomatycznej do Francji. Oczywiście Gdańsk pomoże pamięta o tych dwóch szczególnych postaciach. Nie jestem w stanie tu nawet wszystkiego tak z głowy wymienić, powiedzieć, ile tych upamiętnień i jakich jest, bo jest ich bardzo dużo. No na pewno, jeżeli chodzi o Gdańsk, trzeba wymienić jego przepiękny pomnik. W Gdańsku, Wrzeszczu można wymienić tu tablicę pamiątkową na murach gdańskiego więzienia, która mówi o tej ich niezbyt przyjemnej wizycie w murach gdańskiego więzienia w 1917 roku. Jest też replika tablicy z 1935 roku, z roku żałoby po Piłsudskim, która wisi na murach Komendy Miejskiej Policji w Gdańsku. Tablica, którą Polonia właśnie w tym roku żałoby tutaj wywiesiła przy wielkiej demonstracji polskości na terenie Gdańska. Mamy stocznię remontową imienia Piłsudskiego, mamy szkoły, ulice, placy, tablice w kościołach. Tych upamiętnień jest oczywiście bardzo, bardzo dużo. Sosnkowski również jest tutaj upamiętniony. Może nie aż w tak wielkiej liczbie jak Piłsudski, ale Gdańsk, Pomorze pamiętają o tych dwóch szczególnych postaciach i nie zapominamy również o tych ich pobytach tutaj w Gdańsku. Niektórzy mogą powiedzieć: Sosnkowski, cień Piłsudskiego. I jest w tym dużo prawdy, bo on był zawsze tym jego cieniem, co nie znaczy w cieniu. On był, jeżeli byśmy chcieli właściwego określenia użyć, to jego prawą ręką. Ale byli na równi. Na równi w czym? Obu łączyła wielka miłość do ojczyzny, głęboki patriotyzm. Sosnkowski był, można powiedzieć, wręcz przesiąknięty ideami, myślami, które reprezentował sobą Piłsudski. Zresztą już za młodości, kiedy jeszcze nawet go nie znał zawsze, ale już słyszał. On zawsze chciał go poznać i się cieszył, że mógł być. Piłsudski również mu bardzo ufał. Wierzył mu bardzo. Do tego stopnia nawet, że no pamiętajmy, że nawet w znamiennym roku 1920, kiedy Piłsudski nie mógł przebywać na niektórych polach bitew w niektórych momentach, zastępstwo przejmował zawsze po nim Trzaskowski. Zawsze jeden drugiemu mógł ufać. Oczywiście no, Piłsudski pozostał tą ikoną chociażby z racji w późniejszych swoich funkcji. Naczelnik państwa czy pierwszy marszałek, no, zawsze pełnił te ważniejsze funkcje. Ale zawsze w jego otoczeniu ważne funkcje pełnił również Trzaskowski. Na pewno jeden drugiemu do końca ufał. Obaj byli braterską polską, żołnierską, więźnią i przyjacielską ze sobą nicią powiązani do końca. Zresztą Trzaskowski udowodnił to swoim życiorysem do końca, czy później, czy chociażby w czasie wojny, kiedy również pełnił funkcję naczelnego zwierzchnika Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie, czy później na emigracji. On zawsze w swoich działaniach kierował się dobrem Polski, dobrem swojej ojczyzny, którą był po prostu przesiąknięty.